Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam Marita Woźny.
Dziś kontynuujemy cykl Jak poskładać obraz rodziców i rozmawiamy o nieobecnych ojcach, o ich braku w życiu syna. W poprzednim podcaście mówiłam o nieobecności fizycznej i emocjonalnej. I poniekąd będę ten wątek kontynuować, pokazując inne przykłady sytuacji, w których ten tata był nieobecny. Zapraszam. Kiedy myślimy o nieobecnym ojcu, wzbudza to prawdopodobnie w nas bardzo dużo emocji, jeśli sami doświadczyliśmy nieobecności ojca w naszym życiu. Być może tworzy się też w sercu takie głębokie przekonanie, że z jakiegoś powodu nie zasłużyliśmy na tą miłość, że ta nieobecność ojca była związana z nami, z czymś, co jest w nas, czyli poniekąd złość na nieobecność jego, na to, że właściwie to jego rola kierujemy przeciwko sobie, uznając, że to my jesteśmy niegodni miłości, nie jesteśmy na tyle wartościowi, żeby tę miłość dostać, a to nieprawda. Czasem zdarza się też tak, że i na miłość mamy, czekamy, czy zasługujemy całe życie, staramy się odnieść sukces, zdobywać jakąś reputację. Wchodzimy w taką rolę małych chomiczków, które robią więcej i więcej i więcej po to, żeby tę miłość zyskać. A potem w związku robimy dokładnie to samo. Pułapka jest taka, że zasługujemy coraz bardziej i więcej na miłość, bo trudno jest nam zmierzyć się ze smutkiem i uznać, że to, co się wydarzyło, już nie wróci, że coś nam zostało odebrane. Potrzebny jest na pewno etap złości, uruchomienia jej, więc jak ktoś ma ją głęboko zakopaną, to rzeczywiście tutaj jest taki fragment do pracy. A potem też to opłakanie do smutku, że to po prostu już nie wróci, bo czas dzieciństwa już minął i teraz w dorosłości. Pewne rzeczy możemy od rodziców wziąć, pewne rzeczy możemy wziąć od innych ludzi i w ten sposób zaspokajać swoje potrzeby. Jednak to, co miało się wydarzyć w tamtym okresie, nie wydarzyło się i się nie wydarzy. Wiem, że to, o czym opowiadam, to taka ciemna, negatywna strona, czarna część naszego życia, ale właśnie ten profil między parami dotyka prawdy i szczerości, a nie jest miejscem, gdzie ku pokrzepieniu mówimy sobie motywacyjne hasła, które mają zaprzeczyć rzeczywistości. O nieobecności ojca można też myśleć w taki sposób, jako o ojcu, który nie do końca dał radę. Czyli taki ojciec, który fizycznie, nawet częściowo emocjonalnie, był dostępny. Natomiast przez pierwsze lata życia poświęcał swoją uwagę na przykład budowaniu swojej pozycji, o której ostatnio mówiłam w poprzednim podcaście, pozycji zawodowej, społecznej, czy też tworzeniu niekłopotliwej relacji z mamą, czyli ze swoją partnerką, żoną. W ten sposób syn traci też swojego ojca. Zaczyna się zachowywać trochę w sposób, który uderza ojca, zaczyna wyrażać swoją złość, zaczyna negować jego postać i na zasadzie tej negacji budować swoją tożsamość, zaczyna poszukiwać obiektów, jakiegoś substytutu ojca, lojalności, jasnych wymagań, norm, bliskości, wspólnoty, innych obszarach, innych relacjach, w jakichś grupach, kieruje się przeciwko temu tacie, czasem właśnie wyrządzając też sobie w ten sposób krzywdę. Czasem to jest zastanawiające, bo można zobaczyć taki przykład relacji ojca z synem, w której ojciec uchodzi w społeczeństwie i w bliskim otoczeniu za porządnego faceta, który ma pracę, dba o rodzinę, no i jest wymarzonym partnerem dla innych kobiet, tak o nim się myśli. I z jakiegoś powodu ma takiego syna łobuza, który sprzeciwia się, neguje, który co chwilę sprawia jakieś kłopoty i problemy. Natomiast to jest trochę o takiej relacji, w którym tata jest tym porządnym, a syn ma być tym złym, tak trochę jakby podzielili się na tego dobrego i tego złego. Tworzy się taka narracja wokół tego, że taki dobry ojciec ma takiego syna. nie ma tam wtedy miejsca i pomysłu na myślenie o tym, że syn przeciwstawia się ojcu, który go zawiódł, który może w oczach społeczeństwa, bliskich ludzi wokół rodziny jest ojcem dobrym, wystarczającym i może takim jest, ale to jest naturalna faza i przechodzenie tej inicjacji w relacji z ojcem, w której to syn właśnie przeciwstawia się mu. Być może w ich relacji coś, czegoś zabrakło. Może w oczach bliskich osób i społeczeństwa ten rodzaj ojca jest wystarczający, bo mamy doświadczenie często z nieobecnymi, przemocowymi ojcami, więc kiedy on jest i robi minimum, to jest wokół niego taka gloria i chwała, zapominając, że to, co się dzieje pomiędzy synem a ojcem, jest wyjątkową i szczególną więzią. No i trochę tak, jak normalnie to w życiu też wygląda, czyli dla jednej osoby coś jest wartościowe, fajne, jej się podoba, a dla innej nie. Więc wydając takie oceny, patrzymy przez swój pryzmat, a nie na tą konkretną relację. Dodatkowo też zapominamy o tym, że aby zbudować swoją tożsamość, syn musi stać się kimś innym, czyli musi przejść ten moment sprzeciwienia się ojcu. Jeśli ojciec jest poprawny, to syn nie może iść tą drogą, no bo musi mu się sprzeciwić. I to jest też niezwykle ważny, rozwojowy moment. Czasem dziecku trzeba pomóc w tym. I właśnie rozumiejąc te mechanizmy, jesteśmy w stanie być bardziej uważni i nawet pozwalać dziecku właśnie na to sprzeciwianie się, na jakieś jego granice, na kształtowanie tej tożsamości, radząc sobie w tym samym czasie z własnymi emocjami, trudami, frustracjami. W pewnym sensie też pokazując to, że jesteśmy mimo wszystko, pokazując też to, gdzie są różnego rodzaju granice przy konkretnych sytuacjach, ale też mając wewnątrz zgodę na to, że to musi się wydarzyć i że to jest dla rozwoju naszego dziecka. To oczywiście też musi się wydarzyć w okresie, w którym dziecko jest w miarę na to gotowe, czyli w jakimś okresie nastoletnim. Ale też nigdy gotowe w pełni nie będzie, czyli nie będzie takiego scenariusza, że to przebiegnie łagodnie, miło i bez frustracji, bez wzajemnej złości, bo właśnie zagrożenie jest takie, że kiedy nie ma tego przeciwstawienia się ojcu, jeśli chodzi o syna, ale to w ogóle, myślę, dotyczy dzieci, rodziców dorastających, tworzących własną tożsamość. Jeśli nie udaje się przeciwstawić ojcu czy też rodzicowi, to być może wola tego syna została złamana. W związku z tym on nie jest w stanie powiedzieć nie i się podporządkowuje, a przez to też nie jest w stanie wykształcić własnej tożsamości. I żeby to bardziej doprecyzować, to mam na myśli takiego ojca, który stara się być bardzo poprawny, być może sam ma wyparte swoje części, które są jakoś negatywne, związane ze złością, z agresywnością i przez to też nie chce widzieć ich u swojego syna i zaprzecza i każda rzecz, która nawet wynika z naturalnej fazy rozwoju, jest dla ojca niedopuszczalna i przez to syn może być tłamszony, może zostać właśnie złamany. I może wręcz dochodzi do takiego porównywania z ojcem, który staje się jakiś taki idealny, doskonały, którego nie można w żaden sposób zadowolić, w związku z czym jedyną opcją jest przeciwstawić mu się. I żeby dobrze też zrozumieć, o co chodzi z takim momentem, w którym ojciec i syn w swojej relacji muszą doświadczyć właśnie tego trudu separacji, momentu, w którym syn przeciwstawia się ojcu, ale w bezpiecznych warunkach, mając podstawy dobrej, wystarczającej więzi. Chcę wam przytoczyć taki fragment, przeczytać właściwie fragment znaleziony w literaturze. James Hillman w swoim ważnym artykule o zdradzie opowiada starą żydowską historię. Ojciec zabiera syna do piwnicy ich domu, gdzie każe mu wspiąć się na pierwszy stopień piwniczych schodów i skoczyć w ramiona ojca. Syn spełnia to polecenie, a ojciec go łapie. Ojciec następnie każe mu powtórzyć czynność. Tym razem wspinając się po dwóch stopniach. Syn wspina się, skacze i zostaje złapany. Znowu, mówi ojciec, kolejny stopień wyżej. I znowu syn wspina się, skacze i zostaje złapany. Powtarza się to tak długo, aż syn wejdzie już po schodach całkiem wysoko. Skacze jeszcze raz, ale tym razem ojciec go nie łapie. Syn spada i doznaje obrażeń. Jest wściekły i zdumiony. Lekcja, mówi ojciec, jest taka, że tak oto wygląda życie. A poza tym on, ojciec, nie zawsze będzie w stanie złapać syna. W ten sposób, za pośrednictwem aktu zdrady, syn uwalnia się z zależności od ojca. Zdrada ta musi oczywiście nadejść we właściwym czasie, a syn musi być obdarzony siłą, która pozwoli mu nauczyć się czegoś, tego doświadczenia i rozpocząć swoją drogę ku niezależności.
Uwaga, krótka przerwa reklamowa. Osoby, których dzieciństwo było pełne ciężkich wyzwań i przykrych sytuacji, bardzo często w dorosłym życiu mierzą się z wieloma problemami. W wyniku wydarzeń z przeszłości takie osoby są wobec siebie bardzo surowe i wymagające. Zazwyczaj próbują też za wszelką cenę zadowolić innych. Nieobcy jest im lęk i niepewność. W dodatku bardzo często nie są w stanie zrozumieć swoich emocji, przez co mają duże problemy z zaufaniem innym ludziom, nie wspominając już o problemach z budowaniem stabilnych relacji. Ale nie musi tak być. Jeśli jesteś jedną z takich osób, to być może zainteresuje Cię mój poradnik, jak poskładać się po trudnym dzieciństwie i zbudować szczęśliwą relację. Czytając go, poznasz wzorce zachowań, przekonania i nawyki ze swojego dzieciństwa, które rujnują obecnie Twoje dorosłe życie. Znajdziesz w nim też praktyczne wskazówki i dokładny opis, jak w 4 krokach zamienić te wzorce zachowań, te nawyki i przekonania na takie, które będą Ci o wiele lepiej służyć w kolejnych latach, które masz jeszcze przed sobą. Wydaje mi się, że już najwyższa pora, aby powiedzieć stop i wreszcie uwolnić się od negatywnych wpływów swojego dzieciństwa, a następnie przejąć pełną kontrolę nad swoim dorosłym życiem. Bo kiedy, jak nie teraz? Więcej informacji znajdziesz w linku, który jest w opisie lub w pierwszym komentarzu tego materiału. Koniec autoreklamy i wracamy do podcastu.
Jeśli nastąpi to zbyt wcześnie lub będzie powtarzać się zbyt często, chłopcu rozwinie się kompleks negatywnego ojca, a wraz z nim niechęć do wszelkiego ojcowskiego autorytetu. Wystarczająco dobry ojciec jest jednak w stanie w odpowiednim momencie pokazać synowi swoją negatywną, niegodną zaufania stronę i zmierzyć się z konsekwencjami tego objawienia. I autorem tych słów jest Murray Stein, który jest autorem książki Mężczyzna w budowie, do której Was gorąco odsyłam. I jakoś chcąc skomentować ten fragment, chcę powiedzieć, że każda separacja, moment budowania się niezależności dziecka, to jest moment ryzyka, to jest moment trudu dla obu tych stron. Ale dzięki temu ta osoba może uzyskać właśnie poczucie wewnętrznej odporności, jeśli na wczesnym etapie życia, czyli to wszystko, co mówiliśmy w pierwszych podcastach dotyczący tego właśnie cyklu, jak poskładać obraz rodziców, otrzymaliśmy poczucie bezpieczeństwa, obecność, wsparcie i taką wiarę w to, że sobie poradzimy z różnymi trudami życiowymi. A jeśli tego nie dostaliśmy, to mamy trochę większe wyzwanie, żeby poskładać samego siebie, pozbierać te różne cząstki, które nie zostały pozbierane, często przy wsparciu psychoterapii, która umożliwia nam ułożenie sobie tego procesu też w głowie. Ja ze swojej strony mogę Was odesłać do moich bezpłatnych webinarów w ramach cyklu Jak się poskładać po trudnym dzieciństwie, które znajdziecie na międzyparami.pl w zakładce prezenty razem z materiałami dodatkowymi, które z jednej strony mogą być tempem, zanim ktoś zdecyduje się na terapię, ale też dostaję takie głosy od Was, że to jest też świetnym uzupełnieniem terapii. Więc Was do tego gorąco zapraszam. I też chciałabym odnieść się jeszcze do tej opowieści, którą Wam przytoczyłam oraz do poprzedniego podcastu, w którym mówiłam Wam o tym, że ta relacja ojca z synem i syna z matką trochę przypomina taką relację, używałam tej metafory właśnie też łodzi, że syn z matką jest trochę jak łódź, która nie ma właśnie tego steru, czyli ojciec nie był tym sterem, jeśli syn utożsamia się z ojcem, który również był pozbawiony steru, no bo jeśli go nie przekazał, jeśli sam nie był sterem, to prawdopodobnie sam też go w swoim życiu nie miał, to trudno w pełni wykształcić swoją tożsamość, przejść ten proces inicjacji, ponieważ nie następuje przerwanie tego utożsamiania się z ojcem bez steru właśnie, bo nie ma tego procesu inicjacji, czyli trochę nie zadziewa się to, co przytoczyłam wam w opowieści żydowskiej o tych schodach i o tym, kiedy syn upada i celowo ojciec go nie łapie po to, żeby go przygotować na trudy i pokazać, że nie zawsze on będzie dla niego wsparciem i musi też radzić sobie sam, ale ma w nim oparcie to, że jest obok niego, ale nie zrobi za niego wszystkich rzeczy. Kiedy tej inicjacji nie ma, kiedy nie wykształca się ta tożsamość, to w różnych kierunkach może pójść rozwój, albo w taką postawę, której właśnie dominuje niska samoocena i poczucie, że do niczego się nie nadaje, albo w postawę wielkościową, czyli jestem doskonały, idealny, cudownie sobie radzę. I tu mówimy o tych narcystycznych kawałkach, o udowadnianiu sobie, że jestem zdolny do wielkich czynów, wielkich osiągnięć, bądź przy tej pierwszej właśnie skrajności nie jestem w stanie niczego osiągnąć, nie jestem w stanie zrobić małych, drobnych kroków, które by mnie prowadziły do jakiegoś samospełnienia czy też rozwoju. No i mówimy tutaj o tym samym kontinuum, tylko o przeciwległych biegunach. I to też ważne, żeby zobaczyć, że w tych osobach, które prezentują taką postawę wielkościową, też jest ogromny brak poczucia własnej wartości, poczucia ważności. Bo często nam się wydaje, że osoby prezentujące taką postawę są właśnie takie niezniszczalne. Im więcej my mamy niskiej samooceny w sobie i widzimy kogoś takiego, to z jednej strony może nas bardzo mocno irytować, a z drugiej strony możemy mieć takie poczucie trochę zazdrości czy tęsknoty za tym, że też chcielibyśmy osiągać różne rzeczy. Może nie w taki sposób, w takiej formie, jak prezentuje ta osoba, ale ona jest reprezentantem trochę tego, za czym tęsknimy. I ten przykład, który podałam też na samym początku o takim dobrym ojcu, dobrze widzianym właśnie otoczeniu, w społeczeństwie, to chciałabym dopowiedzieć jeszcze, że często ma to też taką funkcję pełnić, w której właśnie nie dochodzi do tej zdrady swojego syna, tylko dostosowywanie się do niego po to, żeby go utrzymać, czyli przyciągnąć go też do domu. Czyli nie tylko kobiety mają w sobie ten aspekt, w którym trudno jest im puścić dziecko z domu i pozwolić mu żyć swoim życiem, ale mężczyźni mają dokładnie to samo. Też mogą uzależniać od siebie swoje dzieci. Na przykład w taki sposób, że mówiąc, że ja mam właśnie taką wspaniałą na przykład firmę, a ty temu nigdy nie sprostasz, mi tak dobrze poszło, a tobie to nic nie wychodzi. Czyli następuje ten rodzaj wikłania, w którym komunikat pod spodem od ojca do syna brzmi: nie poradzisz sobie sam, nie jesteś wystarczająco dobry, musisz zostać ze mną będzie ci lepiej, ze mną lepiej sobie poradzisz, ja tobie pomogę, ty jesteś do niczego, ale masz mnie i masz oparcie we mnie. Czyli z jednej strony może dawać wiele dobra, na przykład oferować pracę w firmie, którą sam stworzył, dawać dom, miejsce zamieszkania, finansować różne rzeczy temu dziecku, ale jednocześnie w tym płynie komunikat, że ty w realnym życiu sobie nie poradzisz, tylko musisz to dostać ode mnie, żeby fajnie sobie żyć. Teraz osoby, które nie dostały kompletnie nic od swoich rodziców, w sensie są w takim poczuciu, że kompletnie nic nie dostały, bo zawsze coś tam dostajemy, ale są w ogromnych deficytach i takich emocjonalnych i mówią, że no chociaż materialnie, żeby chociaż coś dostały, to jest też dobry przykład, żeby zobaczyć, że to materialne dawanie też ma swoje konsekwencje i wszystko ma swój drugi koniec. I że to też może być trudne. I że te osoby, zwłaszcza przykładem, dobrym przykładem mogą być tutaj właśnie synowie z takich bardzo zamożnych domów, gdzie jest duża pozycja społeczna, że oni są przyklejeni też do tych rodziców. Czasami słyszy się taki komentarz, że o, tutaj, nie wiem, tata, który buduje domy, nie wiem, z deweloperem, a syn mieszka dalej z nimi, tak jakby nie mógł mu dać, tak, mieszkanie. No, ale nie wiemy, co tam dzieje się pod spodem. My tylko widzimy to, co jest powierzchowne i bardzo łatwe do załatwienia w takim logicznym, racjonalnym aspekcie. Natomiast emocjonalnie tam się dzieje lawina różnych rzeczy, które na siebie wpływają, uwikłania, trudności po jednej i po drugiej stronie, zarówno u rodziców, jak i u dzieci. I przeciwieństwem takiego zbyt dobrego ojca jest ojciec Kat. Ojciec, który sam jako dziecko był prawdopodobnie ofiarą swojego ojca, czy też rodziców, ofiarą przemocy. I swoje bolesne kawałki i uczucie upokorzenia, które wewnątrz mu towarzyszy i może jest nieświadome, rozgrywa w relacji z własnym dzieckiem. To jest bardzo trudne, bardzo poruszające dramat, który się rozgrywa, czyli ojciec, który w relacji ze swoimi synami może poczuć się silny i zobaczyć, że pierwszy raz nie jest ofiarą, no bo cóż można ryzykować, niczego nie można stracić, nie można się bać dziecka, które jest bezbronne, które nie jest w stanie obronić się przed kimś tak silnym. Dzięki temu taki przemocowy ojciec może załatwiać sobie te kawałki, w których będzie czuł, czy też pokazywał się jako ten lepszy poprzez demonstrowanie swojej siły, wyżywając się właśnie na dzieciach. Więc nie jest w stanie sam spotkać się z krzywdą, która go dotknęła i nieświadomie zaprasza do udziału w swoim wewnętrznym dramacie dzieci, które uczestniczą w tym i przeżywają jego dramat i doświadczają własnego dramatu. Doprowadza je do płaczu, do zawstydzenia, do upokorzenia, do kompromitacji. Myślę, że można o tym myśleć szerzej, nie tylko w kontekście relacji z ojcem, ale też relacjach społecznych, o różnych wyznawcach, o ideologiach, o zasadach odgórnych, o funkcjonowaniach autorytetów, o jakichś hierarchicznych organizacjach, czy też o roli państwa, w którym żyjemy. Z czasem państwo też może być przemocowe. Też ludzie, którzy właśnie są w tych hierarchicznych organizacjach, mogą właśnie używać swojej siły, swojej władzy do załatwiania swoich osobistych, dramatycznych kawałków, będąc totalnie odciętym od nich i spełniać się w ten sposób, że mogą czuć się lepsi od innych osób, bo nigdy w swoim życiu nie mogli zaznać bycia ważnym, bycia znaczącym. No i robi się to po prostu dramatyczne, dlatego że kolejne pokolenie, czy też osoby, które tego doświadczają, mogą odpłacać się właśnie w ten sam sposób i dramat może odbywać się w kółko i w kółko do czasu, aż któraś z osób w tej relacji nie zajmie się sobą i nie zobaczy, co tam się wydarza. Nie jest to jedyny możliwy scenariusz po tym, jak doświadczyło się przemocowego ojca, ponieważ można być w kontrze też do niego i odcinać się od swojej agresywności, która właśnie z nim się kojarzy, czyli nie chcemy być takim katem, jak on kiedyś dla nas. I na przykład możemy tworzyć iluzję takiego doskonałego, dobrego rodzica, który właśnie w jakimś sensie też może stawać się przemocowy, ale na innych polach. Nie ma tam przemocy fizycznej, ale emocjonalnie jest bardzo dużo rozgrywek, często w biernej agresji na przykład. Czyli tworzenie takiej iluzji, w której dziecko ma zobaczyć, że ojciec jest obiektem, który nigdy się nie gniewa, że złość jest czymś złym, w związku z czym dziecko też nie może przeżywać własnej frustracji, a wszystko rozgrywa się w podziemiu, właśnie w biernej agresji. I tak uczymy się komunikacji, która nie jest zdrowa, a potem przenosimy ją do związku. I jak myślę o tych dwóch różnych biegunach, czyli ojca, który jest takim jawnym katem, to można go jakoś w całości zanegować, a tam, gdzie to jest ukryte, zakamuflowane i jeszcze jest takim kontekstem społecznym, czy też właśnie wynikającym z komentarzy bliskich osób, że przecież to jest dobry tata, a właśnie w podziemiu dzieją się dramaty, czyli ten kat jest w jakimś sensie ukryty, nie da się go zdemaskować, dziecku nikt nie wierzy. Trzeba jeszcze darzyć go na przykład miłością, szacunkiem, bo takie jest oczekiwanie i jeszcze ten dramat pogłębiają bliskie osoby, które nie widzą właśnie tego wszystkiego, co się dzieje, tylko wzmacniają właściwie ten fragment, mówiąc, zobacz, ile tata robi dla ciebie, a ty jak się zachowujesz, jakim jesteś dzieckiem, jesteś niewdzięczny. Więc opowiadam wam o tym po to, żeby zacząć szukać, uczyć się szukać wszystkiego, co jest pod spodem, dlaczego coś się dzieje, zacząć to rozumieć, świadomie to jakoś obejmować po to, żeby oddzielić się czy oddalić się od opinii na dany temat, od wyobrażeń, które przychodzą nam z taką łatwością, bo tak też dajemy sobie upust napięciu, który w nas jest z pewnością, ale żeby jednak odważać się, kraczać w te mroki, w te ciemne jaskinie, wchodzić tam kimś, wchodzić tam z jakąś latarką, sprawdzać, co tam się dzieje, i wychodzić, jak jest zbyt trudno, ale wracać i oglądać to, bo tylko w ten sposób naprawdę możemy pewne rzeczy uzdrowić. I chciałabym przejść jeszcze do takiej konfiguracji, kiedy to mężczyzna, a wcześniej mały chłopiec żyje właśnie z ojcem, który sam jest chłopcem, albo może być chłopcem, który jest porzucający, czyli nieobecny ojciec, czyli chłopiec bez ojca, a chłopiec z takim ojcem, który porzucam, to trochę podobne rzeczy, a trochę inne. Czyli on fizycznie jest, ale może go pozostawiać matce, nie daje mu szansy na zidentyfikowanie się z nim. Może sam właśnie jest małym chłopcem i nie potrafi swojego syna wprowadzić w męski świat. Czyli mówimy o takim typie ojca, który żyje w świecie fantazji, wyobrażeń, marzeń. Trochę można powiedzieć o takim ojcu, który jest niedojrzały, tak nam się kojarzy stereotypowo, ktoś niedojrzały, dzieciak, który za bardzo jest zajęty sobą, żeby móc zająć się swoim synem. Jest względem niego oschły, odcięty, zdystansowany, w jakimś sensie znowu nieobecny. Czasem może być nawet lekkomyślny w tych działaniach względem swojego syna, ale przede wszystkim jest niezaangażowany. Czyli nie interesuje go, czy syn ma jakiś mecz ważny, na który chciałby, żeby jego ojciec przyszedł, czy też nie. Czy coś zawala, czy odnosi sukcesy. Żadna z tych rzeczy, czyli może dostawać zarówno szóstki, jak i same jedynki i to nie robi na nim wrażenia. I znowu podaję taki przykład, przykłady, które są skrajne, ale po to, żebyście mogli sobie to wyobrazić, a potem w subtelnych rzeczach, które dotyczą waszego życia, a może życia waszych bliskich, odnajdywać te przykłady, żeby wiedzieć, o co z tym chodzi. Czyli ojciec, który może mieć na przykład problem z alkoholem, nie dba o dziecko. I tak jak powiedziałam, z jednej strony może się oddawać w świat fantazji taki ojciec, a z drugiej strony może się w ogóle oddawać inny świat, który sobie tworzy poprzez relacje na przykład z butelką, relacje z narkotykami i w ten sposób być nieobecnym i niezaangażowanym w życie nie tylko syna, ale w ogóle w życie rodziny. I to jest większa część tych różnych konfiguracji mężczyzn w relacji ze swoimi ojcami, niewyczerpana z pewnością. Z pewnością one mogą się przeplatać, mieszać. To nie jest tak, że tylko jeden ten typ relacji następuje, tylko naprawdę może być złożoność wątków, które na siebie nachodzą. I zanim też opowiem o relacjach kobiet ze swoimi ojcami, co to im robi, bo na to przygotuję osobny podcast, do których was zaproszę w ramach tego cyklu, jak poskładać obraz rodziców, to w kolejnym podcaście będę chciała zająć się takimi strategiami, jakie mężczyźni mają na przetrwanie, mając takie doświadczenie właśnie rodzinne, które omawialiśmy. Jeśli masz chęć pogłębić tą wiedzę o nieobecnych ojcach, usłyszeć to jeszcze jakoś inaczej, zapraszam cię do webinaru, który odbył się o nieobecnych ojcach jest dostępny na YouTubie. Tam jest cała playlista stworzona na ten temat, łącznie z tymi podcastami właśnie. I zapraszam Cię też do pogłębiania, rozumienia swoich schematów poprzez e-booka, jak się poskładać po pewnym dzieciństwie i zbudować szczęśliwą relację. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że podcast był dla Was inspirujący i słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.
Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.